Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Jest właśnie 40 stopni i Polska bije rekord ciepła wszechczasów. Także w trosce o naszych widzów postanowiłem zrobić niedzielnego live'a. Nie wychodźcie z domu, bo to jest groźne. Oglądajcie historię realną. A dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Trochę dzisiaj jesteśmy na zasadzie wydania specjalnego, bo tak, wznowienie wojny na Bliskim Wschodzie, obustronne ostrzały. Ameryka właśnie teraz bombarduje Iran w odwecie za uderzenie Iranu na tankowiec singapurski, czy też statek handlowy. Dwa, w bardzo dziwnych okolicznościach został Iran wyrzucony z Mistrzostw Świata, mimo że grał fantastyczną piłkę. O tym powiem i kontrowersjach z nieuznaniem gola strzelonego w 96 minucie przez polskiego sędziego, co ciekawe zresztą Marciniaka. Poza tym Ukraińcy tracą migi, jeden zestrzelony, podobno dwa, to jeszcze nie jest potwierdzona ta ostatnia wiadomość, zniszczone przez Rosjan na lotnisku migi 29, niewykluczone, że to są te polskie maszyny. Mamy, drodzy Państwo, też uderzenia oczywiście długiej ręki ukraińskie, rozejm Libanu z Izraelem i wielka awantura w Bejrucie z Hezbollahem. Mamy dalszy ciąg, ciekawe wypowiedzi Sikorskiego, profesora Grzegorza Motyki i ciekawe kulisy konfliktu polsko-ukraińskiego wokół kwestii nadania jednej z jednostek ukraińskich tytułu bohaterów UPA. Do tego no, naprawdę szokujący bilans trzęsienia ziemi, przepraszam, w Wenezueli. Także dzieje się bardzo, bardzo dużo. Historia nie zwalnia mimo upału. No i my próbujemy w historii realnej za tym nadążać. Jaki plan na dzisiaj? Dzisiaj, drodzy Państwo, 40-minutowy przegląd najważniejszych wydarzeń dnia, 45 minut może. Potem seria pytań i odpowiedzi, a o 18 się widzimy znowu. Gościem będzie Mateusz Lachowski, słuchajcie, który ma jakieś super tajne informacje do przekazania a propos konfliktu o UPA i o Order Orła Białego. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawy artykuł, przepraszam, odcinek. Wybaczcie, jak dzisiaj trochę będzie mi się język plątał, ale jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco, jak wiecie. W związku z tym o 18 widzimy się drugi raz. To tyle tytułem wstępu. Już startujemy, drodzy Państwo, tylko jeszcze chcę powiedzieć, że jutro idziemy z Albertem do Japonii. Także zaczyna się nasza przygoda. Nie mogę się doczekać. Wczoraj wymieniłem sobie trochę kasy na jeny, bo podobno gotówka jest królem w Japonii. No i startujemy jutro z Okęcia. Wszystkie szczegóły będę Wam na bieżąco podawał. Byliśmy wczoraj w sklepie militaria.pl, gdzie nas zaopatrzono pięknie w cały niezbędny sprzęt militaria.pl. Są jednym, oprócz AutoDNA i jeszcze jednej firmy, o której powiemy jutro, jednym z sponsorów czy też partnerów naszej wyprawy do Japonii. Dziękuję bardzo za te fajne rzeczy. Zostaliśmy świetnie przyjęci na tamce w militariach. Jesteśmy cali wyposażeni. Na podróż przypominam, że militaria mają rewelacyjną promocję do 40% rabatu. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem. Moja książka Polacy czeka na Was z autografem w księgarni internetowej historiarealna.pl. Wczoraj podpisałem chyba z 600 czy 700 egzemplarzy w drodze na piknik w Warszawie, także książki są normalnie do kupienia i można je kupować. Mamy zapas dla Was na czas mojego pobytu w Japonii. No dobra, startujemy. Militaria, to już wspomniałem, pozdrawiamy, kciuk dla Was, kciuk dla Legimi, kciuk dla KFD, kciuk dla Pomelo, kciuk dla Lantre. A propos, będziemy używali sprzętu marki Apple, które nam Lantre dostarczyło w Japonii oczywiście. I przypominam, że do grona naszych partnerów dołączył Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. bossa.pl. Inwestujcie mądrze w oparciu o sprawdzoną wiedzę ekspertów. To co? Jeszcze nie zaczął się live, a ja już ledwo zipię na tym upale. Jest nas 2000, witam wszystkich serdecznie. Jest pani Natalia, z którą się spotkałem w Sopocie. Jest pan Borys, jest pan Wojciech Lis, pić dużo wody, no raczej. Jest Wik, jest Jakub, Jakub Okurowski, przepraszam, dziękujemy za Trumpka. Wysyłam panu kciuka. Czy wie pan, co się dzieje z doktorem Szewko? Od 4 dni nic. Nie wiem, ale niech pan mnie niepokoi, może po prostu wyjechał na urlop. Jak wiecie, bardzo cenię doktora Szewkę. Pan Borys, Goi, Agata, Papa, Ewa. Słuchajcie, witam was wszystkich. Jesteśmy pełną ekipą Historii Realnej. Wcześniej był Bart Carter, także startujmy. Te live'y robię dla was. To mnie nakręca, że jest was tak dużo. Dziękuję za to, że je oglądacie. Dziękuję, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie. Dzięki wam. Mamy niezależność i dzięki za trampki na naszym czacie. Wczoraj, słuchajcie, no już nie chcę przedłużać tego wstępu, ale wczoraj było tak przyjemnie. Pozdrawiam wszystkich, którzy mimo upału przyszli wczoraj do Parku Krasińskich na spotkanie ze mną w Warszawie. Też było prawie 40 stopni, ale myślę, że było bardzo, bardzo, bardzo miło. Słuchajcie, gdzie jest kot? To jest pytanie. Dobra, kot się gdzieś schował. Słuchajcie, mamy rekordowy czerwiec. Rekordowy czerwiec w historii Polski. W Słubicach zarejestrowano rekordowy wynik 38,9 stopnia Celsjusza. Tak, to nie pomyłka. W cieniu. Dzisiaj jest jeszcze goręcej, ale to dosyć ciekawe, bo to, co w Słubicach, te 38 z groszami, to jest najwyższa temperatura odnotowana w czerwcu, żeby było jasne. Poprzednia taka była, słuchajcie, aha, brakuje 1,3% do rekordowych 40,2% zanotowanych 100 lat temu w lipcu. I MGW nawet, słuchajcie, Instytut Meteorologii to skomentował, padł nowy rekord czerwca w Polsce, w Słubicach właśnie. Maksymalna temperatura w historii pomiarów meteorologicznych w naszym kraju. Nigdy wcześniej w czerwcu nie zmierzono tak wysokiej temperatury. Ale nie jest to rekord wszechczasów. Najwyższą temperaturę odnotowano 29 lipca 1921 roku. To było 40,2 stopnia w Pruszkowie w województwie opolskim. Czekajcie, ale to ten Pruszków w 21 roku był w ogóle w granicach Polski? Tak, oczywiście, że tak. No zakładam, no skoro chyba się nie myli nasz instytut. No dobra, w każdym razie gdzieś na Opolszczyźnie było 40 stopni 100 lat temu. Nieźle, co? Niestety, drodzy Państwo, i tu chcę was ostrzec, że będzie jeszcze goręcej. Dzisiaj ma być maksymalna temperatura i obawiam się, że czeka nas też bardzo, bardzo gorący poniedziałek. Nie wiem, jak ten nasz samolot w ogóle wystartuje do tego Tokio. Zobaczymy. Ale wiadomością dnia jest bez wątpienia, drodzy Państwo, to, że mamy zamiast spodziewanego rozejmu irańsko-amerykańskiego, mamy oczywiście eskalację. Co się, drodzy Państwo, wydarzyło? Otóż amerykańskie samoloty ostrzelały cele na terytorium Iranu, o czym informuje sam Donald Trump. Posłuchajcie, nasze lotnictwo właśnie uderzyło w irańskie magazyny pocisków i dronów oraz nabrzeżne stanowiska radarowe. Jest to odwet za naruszenie porozumienia o zawieszeniu broni. Znowu jest bardzo możliwe, że oni nigdy się nie nauczą, nigdy nie odrobią tej lekcji. Może nadejść moment, w którym nie będziemy już w stanie być rozsądni i będziemy zmuszeni militarnie dokończyć zadanie, czy też robotę, którą bardzo skutecznie rozpoczęliśmy. Jeśli tak się stanie, Islamska Republika Iranu przestanie istnieć. Prezydent DJT. Drodzy Państwo, a więc mamy po raz już enty groźby zagłady całego Iranu wypowiadane przez Trumpa. Wcześniej zapowiadał na swoim Twitterze, że dziś w nocy umrze cywilizacja. Opowiadał o jakimś wielkim atomowym błysku, który ma się pojawić nad Iranem i inne tego typu groźby. Wcześniej Trump pisał, Islamska Republika Iranu wystrzeliła co najmniej 4 drony, a więc 4, drodzy Państwo, nie jeden, tak jak informowałem na poprzednim live'ie, samobójcze, uwaga, w statki przepływające przez cieśninę Ormus. Jeden z dronów trafił solidnie w górny pokład dużego i bardzo drogiego statku towarowego. Wszystko jest duże i bardzo drogie. To był pod banderą Singapuru, dodam, drodzy Państwo. Powstały uszkodzenia, ale statek był w stanie kontynuować rejs. Zestrzeliliśmy 3 pozostałe drony. Oczywiście jest to głupie naruszenie naszego porozumienia o zawieszeniu broni. Trump. No i, drodzy Państwo, na odwet nie trzeba było czekać długo. Oczywiście mamy odpowiedź. CENTCOM, czyli amerykańskie dowództwo w tym regionie, na tym teatrze działań bliskowschodnich, poinformowało, że marynarka wojenna i lotnictwo Stanów Zjednoczonych przeprowadziło dziś w nocy 10 uderzeń na cele w wielu lokalizacjach na terenie Iranu, w pobliżu cieśniny Ormus i w Kiku. Uderzyli w MT Kiku. Dobra, wszystko jasne. Siły dowództwa centralnego Stanów Zjednoczonych, CENTCOM, przeprowadziły dodatkowe uderzenia na liczne cele w Iranie. na specjalne polecenie naczelnego dowódcy, czyli rozumiem Trumpa. Słuchajcie, po wczorajszych amerykańskich uderzeniach w odpowiedzi na irański atak na statek Ever Lovely, Iran otrzymał szansę na przestrzeganie porozumienia o zawieszeniu broni, ale z niej nie skorzystał. Dziś rano o 4:30 irańskie siły wystrzeliły dron samobójczy, który trafił w tankowiec. Statek pod banderą Panamy, to jest ten, przepraszam, to jest właśnie ten kiku, to mi się wcześniej pomyliło, sorry, ale jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Płynął w pobliżu cieśniny Ormus, przewożąc ponad 2 miliony baryłek ropy naftowej. Siły Centcom przeprowadziły dziś uderzenia w bezpośredniej odpowiedzi na niekończącą się irańską agresję wobec statków handlowych. Amerykańskie samoloty wojskowe zaatakowały irańską infrastrukturę rozpoznania wojskowego, systemy łączności, obiekty obrony powietrznej, magazyny dronów oraz zdolności dostawiania min, czyli pewnie w doki, w których stacjonują te stawiacze min. Ciekawe. Przepływy statków handlowych przez cieśninę Ormus trwają, siły USA pozostają czujnie, śmiercionośne i gotowe. To jest, słuchajcie, wypowiedź Centcomu i amerykańskiej strony. Reakcja na przemoc będzie przemoc, oświadczył w piątek wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Tak odpowiedział. No i że był to właśnie cały czas ten odwet. No ale problem polega na tym, że Irańczycy uważają, że to ten statek ostrzelany, czy też te statki ostrzelane, bo ich było kilka, najpierw ten singapurski, teraz ten panamski, on był odpowiedzią na to, że te statki nie chciały płynąć po tych dwóch torach wodnych, które Iran wyznaczył pod swoją kontrolą przez cieśninę Ormus, północny i południowy. Te statki płynęły sobie jakoś inaczej, Irańczycy je próbowali naprowadzić drogą radiową na właściwe tory, co było elementem porozumienia z Amerykanami. Te statki zignorowały, no w związku z tym zostały ostrzelane tymi dronami. W związku z tym Irańczycy przerzucają odpowiedzialność na drugą stronę, uważają, że amerykańskie naloty są nieusprawiedliwione i naruszają porozumienie o zawieszeniu broni. Jeszcze mogę wam dodać z ciekawostek, że ten atak był naprawdę potężny. Do tej listy celów warto dodać, że 90 minut trwał ten atak, co możemy przeczytać w New York Timesie, który się powołuje na amerykańskie źródła amerykańskiej administracji. Wyspa Keszm została zbombardowana, 4 cele na wybrzeżu cieśniny Ormus, wykorzystano 6 myśliwców sił powietrznych typów F-35 i F-16. I co ciekawe, bo słuchajcie, teraz jacy Amerykanie są na 4 bici kopyta. Wiecie, kiedy zaatakowali? Minutę po zamknięciu giełdy. Podoba mi się to, słuchajcie. O co chodziło? Oczywiście chodziło o to, żeby ta eskalacja nie wpłynęła minusowo na rynek w postaci nagłego skoku cen ropy przed weekendem. W związku z tym to jest po prostu niesamowite. A ceny ropy sprawdzałem przed spotkaniem, to jest 69 za WTI i około 70 za Brent, więc stoją bardzo nisko, co jest dobre dla światowej gospodarki, no ale po takich fajerwerkach i uderzeniach w 10 celów zmasowanych samolotów F-16 i F-35, które przypominam startują z baz na terenie Bliskiego Wschodu oraz z baz pływających, czyli z dwóch lotniskowców, które tam są w regionie, no to oczywiście by się to zmieniła ta sytuacja. Panie Piotrze, moment, włączam czwarte urządzenie, War Raven, pięknie. A ja wam chcę coś powiedzieć. No trochę tak zastanawiałem się, czy ktoś w ogóle będzie miał siłę oglądać live'a przy 40 stopniach i z zaskoczeniem i z dumą widzę, że jest 4000 widzów na live'ie. Naprawdę absolutna rewelacja. Okej, lecimy dalej. No więc posłuchajcie. Jeszcze trochę od strony amerykańskiej. Iran podpisał porozumienie o zawieszeniu broni, my się z niego wywiązaliśmy. Jeśli mają zastrzeżenia, jeśli chodzi o sposób wdrażania wstępnego porozumienia, mogą po prostu zadzwonić. Mówi Vance. Przemoc spotyka się z przemocą, to już wam mówiłem. I teraz tak, Irańczycy oczywiście odpowiedzieli odwetem. Ponieważ pociski uderzyły w strategiczny port Sirik, gdzie znajduje się baza morska Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, trafili Amerykanie między innymi w kluczową infrastrukturę, to znaczy w wieżę telekomunikacyjną, która odpowiada za komunikację irańską w Zatoce Perskiej, no to oni odpowiedzieli oczywiście, drodzy Państwo, uderzeniami. I dzisiaj, kiedy z Państwem rozmawiam, lecą całe fale dronów, które odpala Islamski Korpus Strażników Rewolucji. Uderzone zostały amerykańskie cele. I cele są, drodzy Państwo, zarówno w Bahrajnie, Bahrajn oberwał dzisiaj, i oberwał Kuwejt. Widziałem rzecz naprawdę szokującą, to znaczy w Bahrajnie pokazane są zdjęcia, że jeden z tych dronów, a być może zakłócony, może strącony obroną przeciwlotniczą, a może po prostu Irańczycy źle wymierzyli, uderzył w budynek mieszkalny. Nie widziałem jeszcze ostatecznej liczby ofiar, ale wygląda strasznie, pokiereszowany jest ten budynek. I widziałem dzisiaj też taki komunikat Kuwejtu, że właśnie walczy obrona przeciwlotnicza. To jest taki komunikat skierowany do Kuwejtczyków. Te hałasy, które słyszycie nad waszą głową, eksplozje, nie panikujcie, nasza obrona przeciwlotnicza zestrzeliwuje całe fale dronów i być może rakiet balistycznych, to się jeszcze pewnie okaże, jest to jeszcze wcześniej, drodzy Państwo, które właśnie Iran odpala. Według Iranu jest to oczywiście uzasadniony, tutaj czytam właśnie komunikat, odwet za to, że te państwa udzielają swojej pomocy i swojego terytorium udostępniają dla amerykańskich uderzeń na Iran, chociaż Instytut Studiów nad Wojną uważa, że ta gra jest podwójna. Raz, to jest atak Amerykanów, ale dwa, to jest przypomnienie państwom Zatoki Perskiej, my, Irańczycy, jesteśmy teraz hegemonem. Myśmy z tej wojny wyszli obronną ręką, zablokowaliśmy cieśninę Ormus, przetrwaliśmy 40 dni bombardowań, udało nam się zmusić Trumpa do podpisania po 60 dniach mniej więcej negocjacji bardzo, bardzo niekorzystnego porozumienia dla Stanów Zjednoczonych i my rozdajemy teraz karty. W związku z tym co jakiś czas będą Irańczycy, według oczywiście ekspertów ISW, przypominali takimi salwami Bahrajnowi, Kuwejtowi, Arabii Saudyjskiej, no może to mniej, ale na pewno tym wszystkim mniejszym graczom w regionie, kto tutaj rządzi. Obie strony, tutaj czytam w mediach właśnie amerykańskich, oskarżają się o złamanie 60-dniowego zawieszenia broni, które, przypominam, obowiązuje od 8 kwietnia. Zamiast złagodzenia globalnego kryzysu mamy jego eskalację. No, myślę, że to jest bardzo, bardzo, drodzy Państwo, ciekawe. Zobaczymy oczywiście, co z tego będzie. Zaskakuje mnie trochę to, że Trump już nie znudził się tymi swoimi absurdalnymi groźbami zagłady, które tyle razy już składał. Na razie to robi minę do złej gry, straszy Irańczyków, ale Irańczycy już pokazali przez ostatnie 100 dni, że zastraszyć się nie dadzą. Mają wszystkie karty w rękach. Trump przyznał, że musiał kończyć tą wojnę nie dlatego, że chciał, tylko, drodzy Państwo, oczywiście dlatego, że groził mu kryzys paliwowy. Amerykańskie zasoby ropy strategiczne zmniejszyły się do najniższych poziomów od 1983 roku i sytuacja była po prostu dla Amerykanów absolutnie tragiczna. Tutaj jeszcze czytam wiadomość z ostatnich dni, z ostatnich chwil dosłownie, że 8 celów wojskowych USA w Kuwejcie i Bahrajnie zostało rażonych. To są głównie bazy, lotniska, pasy startowe. O stratach amerykańskich sprzętowych lub w ludziach jeszcze nic nie wiadomo, bo to dosłownie na gorąco wam teraz wszystko, nomen omen, wszystko mówię i komentuję. Irański Korpus Strażników Rewolucji ostrzegł, że wszelkie dalsze ataki spotkają się z jeszcze silniejszą odpowiedzią, zagrozili ostrzejszymi działaniami wobec statków i tak dalej, i tak dalej. Aha, i mówią tak, Amerykanie swoimi śmiesznymi atakami nie rozwiążą zagadki naszej dominacji nad cieśniną Ormus. Przypominam, przy pomocy środków asymetrycznych, a nasze uderzenia teraz odwetowe przypomną Amerykanom, jaka jest ich miejsce. Amerykańskie bazy doświadczą piekła w nadchodzących dniach. No to też taka ciekawa stylistyka. Zobaczymy, drodzy Państwo, oczywiście, co z tego wszystkiego wyniknie, a teraz przejdźmy do może piłki nożnej, bo to jest chyba coś, co nas bardzo interesuje. Ja Wam muszę powiedzieć, że nie śledziłem w ogóle tego mundialu, oprócz tego, że kibicuję Japonii. Mam nadzieję, że majstra światowego zdobędzie Japonia, a ja będę mógł to przeżyć w Japonii razem z Albertem. Szykujemy się bardzo na wspólne z Japończykami oglądanie meczy jako w ramach przyjaźni polsko-japońskiej, no ale tymczasem Iran został wyeliminowany. Pewnie wszyscy już wiecie, grał ostatni mecz z Egiptem i zremisował 1-1. Pierwsza moja uwaga jest następująca. Ameryka jest pierwszym krajem w historii świata, który jednocześnie przyjmuje jakąś drużynę na mistrzostwach piłkarskich i jednocześnie ten kraj bombarduje. Bo ci grali z tym Egiptem, a Amerykanie i w ogóle na mistrzostwach, bo wcześniej grali jeszcze dwa mecze, z Belgią chyba i z Nową Zelandią, no a Amerykanie w tym czasie bombardowali ich kraj. No jest to po prostu jakieś totalne kuriozum. Z Nową Zelandią zremisowali 2-2 Irańczycy, z Belgią 0-0, w związku z tym są drużyną niepokonaną, a mimo to w naprawdę dramatycznych okolicznościach zostali wyrzuceni z mundialu i to niestety przez polskiego sędziego Marciniaka. Sytuacja była taka, że Iran remisował 1-1 z Egiptem. Bramka zwycięska dałaby mu awans oczywiście i dalszą grę, no ale doszła do tej 96 minuty i nagle w tym momencie Irańczycy w fantastycznej akcji strzelają z bliskiej odległości gola. Jest gigantyczna eksplozja radości w całym Iranie, no i 30 kibiców zgromadzonych na trybunach, którzy Iranowi kibicowali. Komentator sportowy, bo ja oglądałem polską relację, taki fragment tego, mówi: no proszę, udało się, piłka jest piękna, cóż za wspaniały futbol. Irańczycy utarli wszystkim nosa, awansowali do kolejnej rundy Mistrzostw Świata. Tabela się wywraca do góry nogami. A potem nagle zaczyna się to, co mnie najbardziej wkurza, czyli ten VAR. Ja już mówiłem to wielokrotnie, że VAR zabija piękno piłki nożnej. I rozpoczyna się jakieś gadanie, oglądanie, analizowanie, liczenie kroków, centymetrów, kibice siedzą. No i w końcu Marciniak mówi, że gola w zasadzie nie ma, bo on tam się dopatrzył spalonego. No i teraz wielka debata w internecie. Wszyscy liczą. Połowa internautów uważa, że był spalony, połowa, że nie był spalony. Myślą, tam jest jakieś skomplikowane przepisy, że było tam dwóch obrońców, trzech obrońców, jak ta piłka się ułożyła. No i w efekcie oczywiście Iran, no bo decyzja jest nieodwołalna, pakuje swoje manatki i wraca na Bliski Wschód. Jest to, drodzy Państwo, jakieś totalne kuriozum. Ta decyzja, moim zdaniem, mógł gwiznąć, mógł nie gwiznąć, gwiznął. No i pojawiają się pytania, oczywiście gwiznął spalonego. I pojawiają się pytania w ogóle, o co chodzi, nie? Szczególnie, że irańska reprezentacja niestety była, drodzy Państwo, sekowana w trakcie całych tych mistrzostw przez amerykańskie władze. Wyrzucili ich z Arizony, musieli dolatywać z Meksyku o 4 w nocy gdzieś, słuchajcie, w ekspresowym tempie, byli zmęczeni przez to, inne drużyny mogły odpoczywać, ale Amerykanie tylko raz dali im dodatkowy dzień na odpoczynek, a tak cały czas im kazali po meczach gdzieś tam do Meksyku wyjeżdżać. Byli traktowani absolutnie nieuczciwie, najgorzej ze wszystkich drużyn. Już wcześniej Irańczycy próbowali na FIFA wymóc możliwość przeniesienia ich meczów z Belgią, Nową Zelandią i Egiptem do Meksyku, ale się Stany Zjednoczone się nie zgodziły na to, czy też FIFA, no nie wiem jaka tam była ta procedura, no ale zawodnicy się bardzo, bardzo skarżyli na to właśnie, że nie mogą się skupić na futbolu, bo cały czas te amerykańskie władze ich sekują, przeszukują i tak dalej, utrudniają po prostu życie. No i ani razu nie przegrali, wygrali ostatni mecz, ale im zabrał im Marciniak, nie wiem dlaczego, w ogóle jakiś absurd, zabił tym całe piękno tego meczu, w ogóle nie jestem w stanie tego zrozumieć. No i oczywiście pojawiają się pytania, czy przypadkiem Iran nie był, to tak twierdzi kapitan reprezentacji Iranu, Mehdi Taremi, po prostu niechciany tam przez FIFA i organizatorów, no bo nie pasowali do tego wszystkiego. To jest mundial katastrofa, mówi kapitan reprezentacji Iranu. Jako profesjonalni zawodnicy nie możemy rozgrywać naszych meczy w takich warunkach. To nie jest ani dobre, ani sprawiedliwe. FIFA uważa, że to sprawiedliwe, okej, to ich sprawa, ale nie jest. Kto powinien rozwiązać ten problem za nas? FIFA, USA? Nie wiem. Prezydent FIFA Gianni Infantino przyszedł do naszej szatni po pierwszym meczu z Nową Zelandią i powiedział, że rozwiąże wszystkie problemy, ale w rzeczywistości FIFA nic nie zrobiła. Potem było pytanie, czy czują się, że organizatorzy mundialu, Amerykanie, wolą by Iran wypadł z rozgrywek. No i oczywiście powiedział tak, musimy walczyć ze wszystkimi, nie możemy pozostać w tym kraju, podróżujemy, przechodzimy kontrolę, gdy chcemy grać. No i teraz mieli kłopot na przykład w Seattle, musieli wracać do Tijuany. Wszystko, co w ich mocy zrobiono, by nas, władze zrobiły wszystko amerykańskie i FIFA, co w ich mocy, żeby nas wyeliminować. Z naszej perspektywy tak, uważamy, że tego właśnie chcą. Chcą nas poza turniejem. I to jest naprawdę straszne, kurczę, no bo oni grali jak szaleni. Chcieli coś udowodnić w tych trudnej sytuacji. Mieli najmniej komfortowe warunki przez tę małostkowość władz amerykańskich, te problemy wizowe. Słuchajcie, widziałem, że nie wpuścili im tych lekarzy, trenerów od tej odnowy biologicznej, takich rzeczy, co jeszcze bardziej wpłynęło oczywiście na ich formę. Przytoczę wam dwa komentarze spośród miliarda komentarzy. Jeden to jest przytaczany przez Adama Błońskiego na Twitterze. Decyzja Szymona Marciniaka może obronić się przepisami. Trudniej obronić to, co dziś czują miliony Irańczyków. Drugi mecz z rzędu, odebrany gol, trzeci z rzędu w ogromnych kontrowersjach. I jeszcze on cytuje Tarimiego. Jeżeli nie chcecie nas na tym mundialu, to nam po prostu to powiedzcie, a nie stosujcie takich zagrań poniżej pasa. Teraz tak, cytuję wspomniany internauta słowa Thierry'ego Henry'ego, które oddają chyba nastroje wielu z nas, no, o tym, co się wydarzyło w końcówce tego meczu. Naprawdę jest mi żal irańskich piłkarzy. Wierzyli, że właśnie zapisali jedną z najpiękniejszych chwil w historii futbolu swojego kraju, a kilka sekund później wszystko zostało im odebrane. To ból, którego żaden piłkarz nie powinien doświadczać. Nie można wymagać od zawodników, by przez 90 minut zostawiali na boisku wszystko, a potem pozwolić, by decyzja taka jak ta zdefiniowała im mundial. VAR, jeśli VAR ma odbierać gole o tak ogromnym znaczeniu, to musi działać bezbłędnie. Nie ma miejsca na najmniejsze wątpliwości. A tutaj, drodzy Państwo, wątpliwości są. Czy uważacie, że ten spalony był, czy nie był? No to wątpliwości na pewno są. Jest wielka wśród ekspertów dyskusja. Spójrzcie na twarzy piłkarzy, spójrzcie na kibiców na trybunach. To nie były łzy po straconym golu. To były łzy po marzeniu, które zniknęło w jednej chwili. Właśnie dlatego ta sytuacja jest tak bolesna. To nie dotyczy tylko Iranu. Każda reprezentacja tych mistrzostw świata powinna się tym martwić. Bo jeśli coś takiego może się wydarzyć na największej scenie piłkarskiej świata, to może spotkać każdego. Ale oczywiście, drodzy Państwo, wiemy doskonale, że kontekst jest jasny. Wojna Trumpa z Iranem i to bez wątpienia ten geopolityczny kontekst futbolu. Pamiętacie książkę Kapuścińskiego, Wojna futbolowa, prawda? Jest tutaj również obecny. Sędziowie pójdą sobie na kolejny mecz, ale irańscy piłkarze i kibice długo będą nosić w sobie ten moment, do końca życia. To są rany w futbolu, które nigdy się nie zagoją. Jeśli ta decyzja była błędna, to futbol zawiódł Iran. No właśnie, bo to powinien być fair play, nie? A nie, że tam Trumpowi się coś nie podoba. Teraz jeszcze krótko jedna wypowiedź. Roy Keane też pisze o bardzo ostrych słowach, o tym całym VAR-ze i tym całym cyrku. Nie chcę słyszeć, jak ktoś mi mówi, że VAR poprawia piłkę nożną. No raczej, po obejrzeniu czegoś tego, co widzieliśmy. Jeśli to jest standard na Mistrzostwach Świata, to mamy duży problem. Cały sens tej technologii polega na tym, żeby zapobiegać oczywistym błędom, zamiast tego stała się kolejnym sposobem na ich tworzenie. Ten gol nigdy nie powinien zostać anulowany. Tu bardzo twarda opinia. Jeśli decyzja nie była absolutnie jasna, współczuję irańskim zawodnikom, myśleli, że stworzyli i tak dalej, i tak dalej. Aha, i posłuchajcie, to co oni osiągnęli na boisku, zostawiając tam swoje zdrowie, zostało zmarnowane, wymazane przez ludzi siedzących w pokoju i patrzących na ekran telewizyjny. No. Słuchajcie, to jest jakieś absurdalne. Ja zawsze uważałem, że piłka nożna jest pewnym spontaniczną grą, w której sędzia musi zobaczyć, gwizdnąć, szybka decyzja i gramy dalej, a nie po prostu jakieś 10-minutowe łażenie do tych ekranów. Uważam po tym meczu, abstrahując już od konfliktu, słuchajcie, związanego z samym konfliktem irańsko, czy też wojną irańsko-amerykańską, to uważam, że VAR powinien zostać po prostu zlikwidowany, jak jakiś chory pomysł. Wiem, że to jest bardzo kontrowersyjny pogląd, że wielu z was uważa, że piłka stała się bardziej sprawiedliwa. Moim zdaniem, sam chodzę czasami na mecze i widzę sytuację, że po prostu jest nuda totalna. Nagle mecz jest przerwany, ten sędzia biegnie, wpatruje się w ten ekran, nie wiadomo, co wtedy robić, mecze sobie się przedłużają, jest to piekielnie nudne i najpierw jest eksplozja radości, bo jest gol, potem wszyscy się smucą, bo go jednak okazuje się, że nie ma, No dawno nic tak piłce nożnej, moim zdaniem, dramatyzmowi piłki nożnej, ze wszystkimi pomyłkami, które się zdarzały i zdarzają, nie odebrało jak te nieszczęsne wary. Dobra, czekam na odpowiedź od wtorku. Instagram priv. Ustalmy czas i miejsce spotkania w Tokio. Proszę przywieźć wszystkie pana książki. Yuki Chain. Dobra, okej, okay, odpowiem, przepraszam, mam zalew prywatnej wiadomości. Dziękuję Vegan Fitness za wsparcie. Niech pan zrobi sądę, czy był spalony. O! Czat się z panem nie zgadza. Dobra, lecimy. Ciach, robimy na specjalne zamówienie sondę. Słuchajcie, nawet nie chodzi mi o to, czy był spalony, bo tam zaczniecie liczyć centymetry, okej, okay, ale moim zdaniem to piłka nożna to żywioł, a nie matematyka. Ale oczywiście mogę się mylić. Dobra, to co, pierwsze pytanie, czy był spalony w meczu Iran-Egipt? Enter, tak? Nie. A potem, słuchajcie, zrobimy drugi sondaż, czy powinien był tę bramkę uznać, czy nie, i zobaczymy, czy się pokryją wypowiedzi. Dajmy sobie 5 minut. Ale po raz pierwszy, słuchajcie, muszę powiedzieć, że ten cały śmieszny mundial amerykański mnie autentycznie zainteresował. I wreszcie coś się wydarzyło takiego, matko, jak gorąco, co by wzbudziło we mnie jakiekolwiek emocje. No, oprócz oczywiście świetnej formy drużyny japońskiej. Jezus Maria, jak gorąco. 3,5 tysiąca widzów. Rewelacja, drodzy Państwo. Pięknie. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję, że nawet w taką pogodę jesteście z historią realną. Okej, okay, zostawiamy już w takim razie Iran i Stany Zjednoczone. Wy tutaj odpowiadajcie, kochani Państwo, w naszej sądzie, a my tymczasem lecimy na pola bitew Ukrainy. Dobrze, co się wydarzyło? No to najważniejszą wiadomością jest oczywiście, tutaj przygotowałem sobie pakiet informacji na ten temat, utrata MIGA przez siły zbrojne Ukrainy. Mowa, drodzy Państwo, oczywiście o MIG-29. Przypomnę, że chyba ze 14 jest od nas, więc niewykluczone, że był to polski MIG-29, który został przemalowany na barwy Ukrainy i lata gdzieś tam nad Ukrainą, nad polami bitew. Słuchajcie, to się stało w nocy. Utracono łączność z myśliwcem wykonującym zadanie bojowe w obwodzie połtawskim. Pilot się katapultował i nawiązał kontakt z zespołem poszukiwawczo-ratowniczym i trafił do placówki medycznej. To jest bardzo ważna wiadomość. Czyli jest najprawdopodobniej ranny, ale gdzieś tam go podjęli z ziemi. Siły zbrojne Ukrainy, wojsko potwierdziło utratę tej cennej maszyny. Ratownicy przetransportowali go do lazaretu. Tej nocy Rosja zaatakowała Ukrainę 129 bezzałogowymi statkami powietrznymi. 113 z nich zostało zestrzelonych i obezwładnionych. I to jest jakby pierwsza wiadomość, więc tu jest jeden MIG stracony. I druga wiadomość, którą już wam tutaj sygnalizowałem, że w wyniku ataku naprowadzanych i odrzutowych dronów Gieran-4 na lotnisko Woznieńsk, doszło do skutecznego trafienia i zniszczenia dwóch ukraińskich MIG-29 stojących na lotnisku. Czyli jeżeli to się potwierdzi, a na razie to tylko widziałem krótkiego newsa, to by to oznaczało, że 3 MIG-i stracili, a to by oznaczało czarny dzień w historii myślistwa ukraińskiego. Chyba takiego dnia lotnictwo myśliwskie ukraińskie jeszcze nie zanotowały. Dobrze, że temu pilotowi oczywiście nic się nie stało. Natomiast kiedy jesteśmy już na wojnie, no to muszę wam powiedzieć, zaraz przejdę do uderzeń ukraińskich i innych spraw, ale absolutnie niesamowity raport jest, wyczytałem w amerykańskiej prasie z kolei. Oni policzyli, że średnia długość życia rosyjskiego rekruta, który trafia na front, od przybycia na poligon treningowy do śmierci w strefie bojowej wynosi między 10 dni a 3 tygodnie. A od momentu wysłania go na pole bitwy, czyli tego momentu, jak on tam wchodzi na teatr działań wojennych, do śmierci jest, słuchajcie, od 20 do 35 minut. Nie regulujcie odbiorników. Przeżywalność żołnierza rosyjskiego na froncie jest od 20 do 35 minut. Dlatego właśnie z taką pogardą starzy frontowcy mówią na tych ludzi, którzy się zgłaszają, jednorazówki. Nie ma już tych szturmów mięsnych, które były pod Bachmutem, ale nawet te niewielkie grupy penetrujące, bo oni takimi małymi pododdziałami wpuszczają w tą strefę śmierci, żeby tam się kręcili, są natychmiast, słuchajcie, niszczone przez drony, no bo to one najwięcej czynią strat. W tej sytuacji druga wiadomość, którą chciałem wam przekazać, że 721 tysięcy 300 żołnierzy rosyjskich bierze udział w obecnej ofensywie, opowiadał o tym dziesiątej podejściu do ofensywy pan pułkownik Lewandowski w odcinku wczoraj, w piątek, przepraszam, który bardzo, bardzo wam polecam. A ta wiadomość o tych 700 tysiącach pochodzi od syryjskiego, co ciekawe, no pokazuje, że jak to jest możliwe, że ci ludzie naprawdę się zgłaszają i podpisują te kontrakty. I gdyby, przecież oni to też mają media społecznościowe, wiedzą od kolegów, że grubo mogą maks pociągnąć na tym froncie pół godziny. Średnio oczywiście. Jest to absolutnie zdumiewające, nie? Ale też szokujące, co tam się na tym froncie dzieje. I teraz jeszcze bardzo ciekawe, że syrski podkreśla, no bo strona rosyjska też używa tych FPV-ek, tych dronów małych, uważa, że Rosjanie docelowo będą używali na froncie 33 tysiące takich dronów dziennie. Coś niebywałego. A te straty rosyjskie i to tempo strat, jeden z komentatorów powiedział, że to jest szybciej oni giną niż pod Stalingradem. Niesamowite. No dobrze, ale to oczywiście nie są jedyne problemy Rosji. Najpoważniejszy problem to są te uderzenia drugiej ręki. A Ukraina nie rzuciła słów na wiatr i rozwija tą swoją 40-dniową operację zapowiedzianą, która ma na celu zniszczenie potencjału paliwowego i energetycznego Federacji Rosyjskiej. I rzeczywiście już we wszystkich obwodach, tam jest ich chyba z 90, już odczuwane są skutki kryzysu paliwowego. Nie ma benzyny. Na Uralu, za Uralem, przed Uralem, wszędzie ustawiają się olbrzymie kolejki. Brakuje nawet dla służb, słuchajcie, benzyny. Pokazane są na przykład, widziałem jakieś zdjęcia z Jekaterynburga w obwodzie Swierdłowskim, gdzie sytuacja jest po prostu tragiczna. Stacje benzynowe się zamykają przed nosem stojących zdesperowanych ludzi, którzy tam w długich kolejkach siedzą. Kolejki są olbrzymie, po kilkaset samochodów. Służby ratunkowe też nie mają benzyny, co jest już naprawdę niebywałe. Pogotowie, karetki, autobusy, cała Rosja, która jest największą stacją benzynową świata, jak twierdził John McCain słusznie, nagle ma problemy z zaopatrzeniem w paliwo. Co ciekawe, zdaniem Gazpromintiefu winę odpowiadają za to kierowcy. Bo kierowcy tankują na zapas, no co jest akurat normalne w takich sytuacjach. Pamiętacie, jak u nas była też takie zagrożenie kryzysu paliwowego, ludzie pokupowali jakieś wielkie karnistry, popakowali tej benzyny na rok zapasu, a potem ona tam traciła te oktany i nie miało to żadnego sensu oczywiście, ale były też w Polsce takie sytuacje, choć nie na taką skalę. Jeżeli chodzi o uderzenia Ukrainy na Rosję w ramach tej 40-dniowej kampanii, która ma rzucić Putina na kolana i zmusić go do zawieszenia broni, to wspomnę o dwóch największych. Pierwsze to Sławiańsk, czy też Slawiańsk na Kubaniu, gdzie dostała potężne uderzenie rafineria nocą dzisiaj. Płonie ta rafineria. Jest to, dodajmy, jak pisze Paweł Jeżowski, jeden z największych niezależnych rafinerii ropy naftowej w Rosji. Na Kubaniu się znajduje, tak jak powiedziałem. Zdolność tej rafinerii wynosi 4,5 miliona ton surowca rocznie. Odpowiada za 9% całkowitej produkcji ropy naftowej w południowym okręgu federalnym. Bardzo, bardzo dużo. Drugi cel, który został zaatakowany, drodzy Państwo, to jest fabryka Titan Barikady. Tak to jest napisane. Tym razem nie drony, tylko potężna rakieta Flamingo, wiecie, ta ukraińska, FP-5. Uderzyła w ten zakład, on znajduje się w Wołgogradzie. Jest to kluczowy element rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Przedsiębiorstwo to ma produkować sprzęt wykorzystywany w atakach na Ukrainę. To jest, drodzy Państwo, między innymi chyba Iskandery i tego typu rakiety, jakieś tam kalibry. Był to duży kompleks przemysłowy, no mówię był, no bo jest bardzo poważnie zniszczony. Tam się robi systemy artyleryjskie, specjalistyczny sprzęt wojskowy, komponenty do wyrzutni rakietowych używanych do ataków na Ukrainę. System, tak jak powiedziałem, Iskander M. tam się robi. Czyli te same Iskandery, które stacjonują, może stacjonowały w obwodzie królewieckim, czyli u samych granic Rzeczypospolitej, więc no, takie uderzenia są oczywiście również dobrą wiadomością dla nas. Ukraińskie źródła podają, że przedsiębiorstwo produkuje elementy do systemów JARS i Topol-M, to są te wielkie rakiety, takie wiecie, na tych ciężarówkach, oraz ciężkie systemy artyleryjskie. Z kolei rakieta FP5 Flamingo, no to nie muszę wam powiedzieć, to jest rakieta dalekiego zasięgu. Ukraiński patent na jakichś starych silnikach to lata, ale szybko, skutecznie, precyzyjnie w miarę tłucze, w związku z tym Ukraińcy cały czas to polepszają. Uważam, że powinniśmy też pracować nad takimi uderzeniami drugiej ręki jako Polska, żeby móc mieć takiego, powiedział, straszak odstraszający Rosję od ataku. Zełenski też potwierdził, słuchajcie, że Flamingo poszło w zakład rosyjski w Czeboksarach. Tam z kolei produkowane są komponenty do dronów. Także no, te uderzenia są bardzo dalekie. Tutaj jedno z nich było na 900 kilometrów od granicy z Ukrainą. Jednocześnie, drodzy Państwo, cały czas trwają te walki frontowe bardzo ciężkie. Tam z kolei, jak mówił pułkownik Lewandowski, odsyłam Was do tego odcinka, przewagę mają Rosjanie. Idą do przodu, idą, zaraz zdobędą Łymań i Konstantynówkę, no i otworzy się przed nimi ta legendarna brama, droga na słowiański Kramatorsk. Ale jak na razie, no to tak jak Wam powiedziałem, ta dla zwykłego, przeciętnego żołnierza rosyjskiego, ta służba jest po prostu bardzo, bardzo trudna. Widziałem sobie dzisiaj dwa filmiki, oba retweetowałem na Twitterze, możecie je obejrzeć. Pierwszy pokazuje, jak transporter opancerzony, zanim jedzie motor, wjeżdża na minę i rozszarpuje się potężny opancerzony pojazd na milion drobnych kawałków, w środku byli ludzie. No a drugi film to jest taka nagrane taką kamerą GoPro, którą ten rosyjski żołnierz ma na klatce piersiowej, walka dronowa. Oni są na jakiejś drodze, gdzie są jakieś wypalone, zniszczone jeepy stoją, samochody wojskowe, najprawdopodobniej one zostały trafione, oni z tych jeepów uciekli, potem wrócili. No i wszędzie latają drony, ten żołnierz, o którym mowa, strzela do nich z shotguna, gdzieś wydubuje kałacha, wszyscy są spanikowani, krzyczą tam, dawaj, dawaj, jedziemy, uciekamy. No, jednym słowem potwierdza się to, co mówił z kolei Damian Duda w wywiadzie, którego udzielił Historii Realnej, no, że sytuacja tam na froncie jest taka, że żołnierze żyją w całkowitej i maksymalnej psychodzie związanej z tą wszechobecnością dronów, które spadają nagle i zabijają tych żołnierzy. Słuchajcie, dostaliśmy, proszę bardzo, Maciej Sikora wysłał 5 subskrypcji, bardzo za to dziękuję, a wspiera nas od 41 miesięcy. Panie Piotrze, super robota, staram się obejrzeć większość Pana materiałów, dziękuję za to, co Pan robi. No Boże, takie słowa, Panie Macieju, powodują, że ja się rwę do pracy. Nawet przy 40 stopniach, cały płynę, mokry jestem, ale dajemy radę. Pak, YouTube, dzięki za wsparcie, wysyłam kciuka, super, bardzo dziękuję. Anna Ziuzi, wsparcie z zachodniej Europy, bardzo dziękuję. Dziękuję Piotrze za Twoją pracę. Jeszcze jedno, aby w Polsce było tak dobrze, by mogła w końcu wrócić i godnie żyć. Pozdrawiam z Niemiec. Już jest, naprawdę, mówię poważnie. Proszę wracać. Tu jest miejsce, gdzie będzie Pani mogła absolutnie godnie żyć. Myślę, że odnajdzie się Pani świetnie w ojczyźnie. Naprawdę, świat się zmienił. Nas jest 7 tysięcy, powtarzam, i lecimy dalej z wiadomościami. Otóż ciekawą przedstawił analizę wojny minister Sikorski, powiedział tak, wojny nigdy nie są liniowe, przechodzą przez rozmaite fazy. Wygląda na to, że faza, w której Rosja miała inicjatywę, dobiegła końca. Ukraina z pewnością wygrała wojnę na Morzu Czarnym, co ciekawe, dodajmy, nie mając floty, co też pokazuje, jak wygląda asymetryczna walka morska obecnie. Wojna lądowa utknęła w martwym punkcie, mówi minister Sikorski. Tu akurat nieco zbyt optymistycznie, no bo Rosjanie powoli, ale idą do przodu. Ukraina wydaje się zdobywać kontrolę ogniową nad strategiczną autostradą z Donbasu do Krymu, to bez wątpienia, oraz nad samym Krymem. Rosja z pewnością nie ma dominacji powietrznej nad Ukrainą, może wysyłać rakiety i drony, ale nie może swobodnie latać nad Ukrainą. Ukraina przeprowadza udane, głębokie uderzenia przeciwko rosyjskim rafineriom, co wpływa na zdolność rosyjskiej armii do działania. No myślę, że tu akurat pan minister Sikorski dobrze pokazał sytuację obecnie na froncie, przy wszystkich stratach terytorialnych, powolnych, ale jednak na Donbasie, no to trzeba przyznać, że ostatnie tygodnie są na plus dla Ukrainy. Tylko pytanie, czy Zełenski, stawiając sobie cel 40 dni na koniec wojny, porzucenie na kolana Rosji poprzez złamanie kręgosłupa ekonomicznego, poprzez uderzenia w ten sektor paliwowo-energetyczny, nie jest zbyt optymistycznie nastawiony. No i poza tym ciekawe, jaki wachlarz możliwości ma Rosja, deeskalacyjnych, przepraszam, żeby z tego podwójnego Nelsona, który im Ukraińcy zakładają, się wywinąć. Zobaczymy. Mam wrażenie, że ciekawy czas nas czeka. Bart Carter, dziękujemy za wsparcie z Czech. Aktualne powietrze w cieniu to 35,6. Piwo w piwnicy 6 stopni. No tak, głos z Czech, drodzy Państwo. Mamy relację na bieżąco, jaka jest temperatura powietrza, jaka temperatura czeskiego trunku, który czeka na naszego partnera, na naszego patrona w piwniczce. Podoba mi się czeskie podejście do życia, ale chcę tylko powiedzieć, że w porównaniu z Polską, gdzie jest 40 stopni, przynajmniej tu mnie na Mazowszu, to i tak u pana miły chłodek, 36 stopni. No pięknie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Podobał mi się pański wpis. Ja jeszcze nie mogę skorzystać z tego, o czym pan pisał, bo jeszcze mnie czeka dzisiaj jedna rozmowa z Mateuszem Lachowskim o konflikcie polsko-ukraińskim wokół UPA, która będzie dzisiaj o 18 oczywiście na kanale, o 18, bo dzisiaj niedziela. Nie pytam, czy już mówiłem, że o 18 czy o 20, ale odcinek będzie oczywiście o 18, bo działamy w trybie niedzielnym. Odcinki są wcześniej w niedzielę. Pamiętacie tą historię rosyjskiego żołnierza Aleksandra Łunina, który nagrał filmiki, czy ten filmik, w którym zagroził Putinowi buntem armii? No bo tam, wiecie, no, nieprawidłowości, fala w wojsku, wymuszenia, starsi stopniem i stażem żołnierze okradali młodszych żołnierzy, te jednorazówki, w cudzysłowie, z pieniędzy, z telefonów. No i on twierdzi, że... No i zażądał spotkania z Putinem, żeby mu to wszystko tam wytłumaczyć. No i jego żona mówi, że Łunin już nie żyje. Nie wiem, czy to jest plotka, przepraszam, że się z tego śmieję, ale to jest po prostu jakaś Rosja w pigułce. Twierdzą różni komentatorzy, że go zabili, bo miał pojechać do Moskwy, zniknął. Potem pojawiła się informacja, że poszedł do lasu i z powodu zatrucia alkoholem przestał jego serce bić. No nie wiem, jakaś bardzo, bardzo dziwna historia. Ale co ciekawe, dlaczego ja w ogóle o tym mówię? No bo każdy sobie może nagrać filmik, tak? I ten Łunin, jakiś żołnierz rosyjski też mógł. Ale słuchajcie, pojawiły się, po pierwsze, bardzo duży zasięg miał ten jego filmik. Cała Rosja sobie to podaje to raz na Telegramie, a po drugie nagrywali inni żołnierze filmiki rosyjscy z zakrytymi twarzami, w których tego Aleksandra Łunina popierali. Jesteśmy gotowi odwrócić broń przeciwko tym, którzy zadają nam ból. Tak powiedzieli w jednym z tych. Może to jest wszystko jakaś operacja dezinformacyjna ukraińskich służb? Jeżeli tak, no to szacun. Aha, przypominacie mi, że miałem zrobić drugą ankietę. Więc posłuchajcie, oficjalnie ogłaszam wyniki. Czy był spalony w meczu Iran-Egipt? Tak, 48%, nie 52%. Kończymy ankietę. Słuchajcie, uwielbiam takie ankiety, bo kiedy w ankiecie jest odpowiedź 99% tak, a 1% nie, no to wiadomo, że sprawa nie była godna ankiety, tak? No bo wszyscy się co do tego zgadzamy. Kiedy jest 50-50, no to pokazuje, że ankieta była trafiona, bo jest duża kontrowersja wobec jakiegoś wydarzenia i bez wątpienia tak jest ze spalonym w meczu Egipt-Iran. A teraz, drodzy Państwo, już wiemy, że jesteście w kwestii, czy był, czy nie było spalonego podzielenie niemal 50-50, to teraz zobaczmy, troszkę zmieńmy to pytanie i zadam pytanie, czy Marciniek powinien był uznać tego gola. Bo to wszystko nie jest takie oczywiste. A potem możemy się o VAR zrobić. Powinien był uznać gola Iranu. Tak? Nie, dobra, lecimy, a potem o sam VAR zapytam, też mnie bardzo dziękuję, interesuje wasza opinia, a my słuchajcie, mimo upału, mimo niedzieli jesteśmy u progu 8 tysięcy widzów. Drodzy Państwo, jest prawie 7700 widzów, chciałbym teraz rzucić wyzwanie widzom historii realnej, prosto tutaj z mojego domu na wsi. Słuchajcie, 8 klocków. Musi nas być 8 tysięcy dzisiaj. Mobilizacja. Wołajcie znajomych, przyjaciół, sąsiadów przed odbiorniki. Otwierajcie ten stream tego live'a na telefonach, innych nośnikach i jedziemy z koksem. 8 tysięcy, no to byłby naprawdę fantastyczny prezent i wam zdradzę coś, słuchajcie, jak będzie 8 tysięcy, to jutro robię live'a przed wyjazdem jeszcze z Albertem, jutro o 12, bo przecież lot mamy później troszkę, to jeszcze zrobimy sobie live'a jutro. A jestem pewien, że będzie o czym rozmawiać, bo się tak zapowiada. Dobrze, bardzo złe wiadomości z Wenezueli. Niestety, drodzy Państwo, liczba ofiar została podwyższona do 1430 zabitych i są to, żeby Państwu wytłumaczyć, co to za cyfra. To jest liczba ofiar z wyciągniętych spod gruzów, zweryfikowanych, że to jest ten pan, ta pani, to dziecko niestety również znane z imienia i z nazwiska. Niestety druga cyfra, którą Państwu teraz podam, jest absolutnie dewastująca. 68 900 osób jest uznawanych za zaginione. Ja gdzieś widziałem, że skala spustoszenia i wstrząsy wywołane przez to trzęsienie ziemi, przypominam, ono było w skali 7,5 stopni w skali Richtera, była porównywalna do uderzenia 260 bomb atomowych. Więc mamy 70 tysięcy zaginionych, minęło od trzęsienia ziemi chyba 48 godzin, tak? Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, no mniej więcej coś takiego. No szanse z każdą minutą, że ci ludzie żyją, są coraz mniejsze, no bo by się zgłosili do swoich bliskich. W związku z tym niestety wydaje mi się, że może być niestety ofiar kilkadziesiąt tysięcy. To byłoby absolutnie straszne. To były dwa następujące po sobie wstrząsy. Ten pierwszy miał 7,2. W stopni skali Richtera. Ba najbardziej ucierpiał przybrzeżny stan La Guaira. Ratownicy odgrzebują ludzi z gruzu, maszynami, ale również gołymi rękami. I teraz tak, jest coś takiego jak okno przetrwania. Okno przetrwania, to znaczy ratownicy oceniają, że ono wynosi od 48 do 72 godzin. Tyle może człowiek przytrzaśnięty w gruzach przeżyć. Oczywiście to zależy, czy ma jakąś wodę ze sobą, jakiej jest sytuacji, prawda? Ale z reguły niestety, jeżeli mija te 48, maksymalnie 72 godziny, no to człowiek już nie ma szans i niestety ono się zamyka właśnie w tej chwili, a panujące w Wenezueli straszliwe upały, naprawdę serce się kraje, jak się to czyta i mówi wam, drodzy Państwo, przyspieszają oczywiście nie tylko rozkład ciał, które tam są, w związku z tym wyobraźcie sobie, co tam się dzieje na tych gruzowiskach, jakie tam są zapachy, ale również no, przeżycie takiego człowieka, jak to się zamienia w piec, taka niecka betonowa, w której on tam gdzieś jest przytrzaśnięty. No. Nie ma sprzętu w Wenezueli, strażacy, tak jak wam mówiłem, muszą pożyczać od cywilów telefony przy pomocy tych małych latareczek w telefonach, szukają ludzi, bo ze względu na amerykańskie sankcje Wenezuela nie miała sprzętu. Okej. W Libanie mamy do czynienia z ciekawą sytuacją, to znaczy został podpisany kolejny chyba zawieszenie broni, czy jakiś tam deal izraelsko-libański, no ale Hezbollah go odrzucił, słuchajcie, czyli ta armia Boga, szyicka organizacja oporu, która działa w południowym Libanie, gdzie mieszka najwięcej szyitów, która toczy tą wojenkę sobie z Izraelem. Przypomnę, że Liban jest takim państwem, które nie kontroluje Hezbollahu, to jest takie państwo w państwie, jest taka krucha równowaga między władzami centralnymi w Bejrucie a Hezbollahem. No i teraz czytamy, że to porozumienie jest upokarzające i haniebne. Przywódca Hezbollahu, Naim Qassem, przypominam, że poprzedni zginął w ataku izraelskim, odrzucił podpisane w Waszyngtonie porozumienie między Libanem a Izraelem. Umowa jest nieważna, upokarzająca, haniebna, porzucenie suwerenności, poważny błąd ze strony Bejrutu. I teraz, drodzy Państwo, teraz ten tekst porozumienia został już oficjalnie sfinalizowany. Obie strony go podpisały. On kończy wojnę, która toczy się od lutego na Bliskim Wschodzie, czyli izraelsko-libańską de facto, chociaż to taka wojna jednostronna, bo Izrael bombarduje Liban, zabija tam ludzi, prawie 4 tysiące zamordował, a Libańczycy no, stoją i patrzą, no bo ta armia jest naprawdę bardzo, bardzo słaba. Tylko ten Hezbollah tam stawia jakikolwiek opór. Jest to trójstronne porozumienie ramowe, no bo Stany Zjednoczone są jakby jego gwarantem. Określa działania, które strony mają podjąć na miejscu. Jednym z założeń jest uruchomienie projektów pilotażowych, ble, ble, ble. No, krótko mówiąc, izraelska armia ma się wycofać z niewielkich obszarów na południu Libanu, które obecnie zajmuje, a na ich miejscu zostanie rozmieszczona armia libańska, no, ale z kolei w innych obszarach oni zostaną, jak powiedział minister Izrael Katz. W związku z tym Hezbollah uważa, że to jest legitymizacja izraelskiej okupacji. I wezwał rząd do pokuty za grzechy, które rujnują Liban. I oprócz samej takiej retoryki i gadania, drodzy Państwo, ja widziałem obrazki z tego Libanu, no i ci Hezbollahowcy strasznie rozrabiają na ulicach Bejrutu, są wielkie zamieszki, podpalają tam opony, jakieś, drodzy Państwo, no takie powiedziałbym... No o, to ciekawe, słuchajcie, tu jeszcze coś ciekawego dla Was znalazłem. Wiecie, że nad tą rafinerią w Sławiańsku na Kubaniu i dym jest widoczny ze 100 kilometrów, coś niebywałego. Płonie ta rafineria teraz, właśnie patrzę, to wybuchły gigantyczne pożary po upadku odłamków bezzałogowca, czyli ten obrona przeciwlotnicza zadziałała w tym sensie, że zestrzeliła ten dron, ale on się posypał. Niesamowite po prostu. Te sceny są apokaliptyczne, absolutnie niesamowite. No ale wróćmy do Bliskiego Wschodu. Tak jak Wam mówiłem, cały ten Liban może się wywrócić. Daniel Malesa, bardzo Panu dziękuję za solidne wsparcie historii realnej, a my jesteśmy coraz bliżej naszego upragnionego celu, czyli 8 tysięcy widzów. Przypominam, że takie wyzwanie dzisiaj Wam, drodzy Państwo, rzuciłem, a jeszcze do przed nami ciekawe informacje, bo mamy jeszcze oczywiście nowe info o konflikcie polsko-ukraińskim. Aha, tu jest też ten problem, że słuchajcie, tutaj czytam dalej o tym Iranie, że właściwie całe istnienie Hezbollahu, jeżeli zostałoby wdrożone to porozumienie z Izraelem, stanęłoby pod znakiem zapytania. No i problem polega na tym, że IDF ma zatrzymać to, o czym Wam mówiłem, swoją strefę bezpieczeństwa w południowym Libanie, w związku z tym Hezbollah uważa, że władze w Bejrucie de facto zgodziły się na rozbiór swojego kraju, a akurat to są te tereny szyickie południowego Libanu, więc Hezbollahowi na tym bardzo zależy. No i teraz posłuchajcie, Hezbollah de facto grozi wznowieniem wojny domowej w Libanie, jeśli rząd podejmie próbę wdrożenia tego porozumienia ramowego w życie. Tego jeszcze, słuchajcie, brakowało. Ten od lat 60., 70. Liban ma przechodzi krótkie okresy spokoju, a tak no to niestety cały czas jakieś domowe wojny, 3-4 najazdy izraelskie, bombardowania w kółko, no jakieś naprawdę niesamowite to jest, bo tam mieszkają chrześcijanie. I to jest bardzo, 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 bardzo smutne, no co tu dużo mówić. Protestujący zablokowali główne drogi w Bejrucie, palili opony, starli się z siłami bezpieczeństwa, które odpowiedziały gazem łzawiącym. To są zwolennicy Hezbollahu oczywiście. No i teraz pytanie, czy armia libańska będzie próbowała z nimi walczyć, czy nie. Dobrze, kolejna sprawa, Irak. Bardzo ciekawe, słuchajcie, zamach stanu albo pucz, taki mini pucz w Iranie, chociaż to akurat rząd dokonuje czystki elementów proirańskich. Dzisiaj w nocy, dziś drodzy Państwo, widziałem te obrazki, ta słynna zielona strefa w Bagdadzie została zamknięta, pojawiły się tam oddziały komandosów wspierane przez regularne jednostki armii Iraku, o Iraku mówię oczywiście, wyposażone w transportery opancerzone, czyli jest taki stan wyjątkowy i proirańscy politycy są aresztowani, wchodzą do ich domów. Co ciekawe, to nie tylko szyici, ale również sunici z niektórych tam partii, na przykład jest partia Takadum, główny sunnicki ruch polityczny i tam też kierowany przez niejakiego Mohameda Al-Haibusiego. I wyobraźcie sobie, że ich też tam teraz trwa czystka, szeroko zakrojone na szeroką skalę aresztowania. Wynika to oczywiście moim zdaniem ze wzrostu potęgi Iranu, który no sobie podporządkowuje te sąsiednie kraje. No i Irak, który ma większość szyicką, jak wiecie, a z kolei przez lata ta większość szyicka była rządzona przez mniejszość sunnicką przed 2003 rokiem, no jest takim łakomym kąskiem dla Iranu. Były takie momenty, że w zasadzie ten Irak stawał się takim półwasalem. I teraz, jak widzicie, prawdopodobnie zakładam przy wsparciu CIA i amerykańskich sił specjalnych, ten obecny reżim Iraku się broni i ta fala aresztowań polityków proirańskich ma na celu zapobieżenie sytuacji, w której Irańczycy Teheran opanują całkowicie ten skraj sąsiedni. Dobre wiadomości z Polski. Polska kupuje latające cysterny. No wreszcie ten przełom, na który czekaliśmy. O tym informuje dzisiaj Wirtualna Polska. Rząd podjął w końcu decyzję o zakupie tych maszyn. To będzie produkowany w Hiszpanii Airbus A330 MRTT, czyli nie te amerykańskie podniebne tankowce, które tak na masową skalę tracili ostatnio Amerykanie na tej wojnie. Dziękuję jeszcze raz panu Danielowi za wsparcie. Okej, i teraz tak, to może być jeden z najważniejszych zakupów polskich sił powietrznych. Był tam minister obrony narodowej Kosiniak-Kamysz, był w Hiszpanii, no i to jest naprawdę doskonały program Karkonosze. Czy my naprawdę, słuchajcie, to jest temat, który mnie od dłuższego czasu nurtuje, czy my naprawdę nie możemy inaczej nazywać tych naszych projektów wojskowych jakoś łatwiej, nie wiem, Tygrys na przykład, no bo przecież jak oni jadą do tych Hiszpanów i mówią, słuchajcie, czy zrobicie z nami program Karkonosze, to przecież ci Hiszpanie łamią sobie na tym język. No. Mamy tyle prostych nazw w języku polskim, to ci wymyślili Karkonosze. No. Okej, okay. Ale kluczowe jest to oczywiście, że on polega na pozyskaniu przez Polskę wielozadaniowych samolotów transportowo-tankujących. I zostanie to zrealizowane już niedługo. Jest to jedna z najważniejszych decyzji rozwoju polskiego lotnictwa, wiele razy odkładana. W służbie Polski znajdują się samoloty F-16, które, jak wiecie, można by w ten sposób tankować w powietrzu, czy F-35. Proszę bardzo, FA-50 koreańskie też by można. Ciekawe, czy można by? Nie sądzę, ale... A nie, bo to jest napisane w tym kontekście, że mamy takie samoloty, że to się kupuje, a nie kupujemy tych własnych samolotów tankowania powietrznego. O, to chodzi tutaj, rozumiem, autorowi. I słuchajcie, to jest o tyle bardzo, bardzo ważne, że to jest tak zwany force multiplier. Ja wam powiem w dwóch słowach, bo mi to też wyjaśnili eksperci lotniczy swego czasu, na czym to polega. Otóż, drodzy Państwo, samolot najbardziej jest narażony na uderzenie przeciwnika nie w powietrzu, kiedy leci, tylko na lotnisku, kiedy stoi. Pamiętacie czerwiec 1941 roku i pogrom sowieckiego myślistwa przez skuteczne uderzenia bombowe Luftwaffe. I teraz kolejna sprawa. Samolot ma ograniczoną ilość bomb i rakiet, to jest jasne, ale przede wszystkim ma ograniczoną ilość paliwa w baku i musi lądować co jakiś czas, żeby tankować, wznosić się w powietrze. A to jest kupa czasu na to traci, no i jest łatwym celem, kiedy czeka na tankowanie. I teraz, jeżeli można zatankować taki samolot w powietrzu, to tak jakby dublowały się nasze zdolności, bo oczywiście nadal jest problem taki, że pilot nie wytrzyma, nie wiem, 3, 4, 5 misji, tak? On nie może w kółko wisieć, no. Ale takie samoloty tankujące pozwalają wykonać 2-3 misje za jednym razem bez lądowania, no i wtedy ten samolot jest oczywiście dużo bardziej skuteczny, bo dłużej jest w powietrzu i dłużej może atakować wroga lub bronić się przed, nie wiem, nadlatującymi pociskami, prawda, czy strącać, tak jak na Ukrainie, pociski, które nadlatują nad miasta. Także to pozwala oszczędzić, jak czytamy w artykule, czas, paliwo, jakie zostaje spalone na odlocie na lotnisko i powrocie do strefy patrolowania lub walki, ja dodam od siebie, no i zmniejsza też zużycie maszyn, no bo się okazuje, że te starty i lądowania są najbardziej też inwazyjne dla samolotów, jeżeli chodzi o ich ewentualne uszkodzenia i problemy, prawda? Od dłuższego czasu to się mówiło. Ja pamiętam, że kiedyś była taka historia, że już byliśmy bardzo blisko, ale jeden z ministrów obrony, kompletnie zresztą postrzelony człowiek kompletnie, to zablokował. Nie wiem, czy to na ile to jest prawda, ale takie informacje mi kiedyś lotnicy powiedzieli i to było bardzo, bardzo gorzkie. Ta maszyna nasza będzie opracowana na bazie cywilnego samolotu pasażerskiego A330. Jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych konstrukcji tego typu na świecie. Bardzo się cieszę, słuchajcie, z tego korzystają Australia, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Singapur. Świetnie, naprawdę cieszę się, gratuluję naszym lotnikom. Taka maszyna może przewozić 111 ton paliwa, wow. Druga bardzo jest ważna funkcja, czyli transport strategiczny. Na przykład, posłuchajcie, ostatnio Polska przeprowadzała operacje ewakuacyjne w regionach objętych konfliktami. Pamiętacie, tam z Palestyny ludzie byli ewakuowani, z Izraela, z różnych miejsc. Śledziliśmy to bardzo często. Z Libanu chyba też. No i teraz coś takiego może być używane do ewakuacji ludzi. Kolejna sprawa. Podczas konfliktu afgańskiego polska armia wykorzystywała samoloty C-130 Herkules. Pamiętacie Herkules? Jest odcinek o Herkulesie. Stare, rozklekotane maszyny, ale fajne oczywiście, no, fajny pilot opowiedział nam o tym Herkulesie, zobaczcie na kanale, no i te maszyny sobie tam latały między Kabulem a Uzbekistanem. Ja wam dodam, że też kiedyś, jak leciałem do Afganistanu, to miałem w Taszkencie w Uzbekistanie międzylądowanie, jedną noc spędziłem w hotelu w Taszkencie z amerykańskimi żołnierzami, kiedyś o tym opowiem, było to doświadczenie, no, powiedziałbym wyjątkowe, no. Ale to chyba po 24 trzeba było powiedzieć, co tam się w tym hotelu działo, bo dzieci nas oglądają. Ostatni temat na dzisiaj. Przepraszam, że tak długo nam się przedłuża ten... O, Mateusz Lachowski do mnie właśnie napisał. Słuchajcie, jak miło. Dzisiaj będzie naszym gościem o 18. Oczywiście pamiętam. Super. Także dzisiaj będzie drugi odcinek, na który już Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam. Upał, 40 stopni, język mi się już plącze. Przepraszam, że za tak długi live, ale jak widzicie, dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo i nie chciałem czekać do jutra, bo do jutra się stanie jeszcze więcej. Słuchajcie, jesteśmy o włos od 8 tysięcy widzów. Słuchajcie, jedziemy z koksem. Pozdrawiam jeszcze raz War Raven, który nas wsparł i jesteśmy naprawdę o włos od naszego celu na dzisiaj, który byłby fantastyczną prezentem dla mnie i dla całej ekipy Historii Realnej. Także słuchajcie, brakuje niewiele ponad 100 osób. Także odpalajcie na telefonach, wołajcie znajomych, musi nas być 8 tysięcy. A tym sposobem, drodzy Państwo, na zachętę rozpoczynam najbardziej kontrowersyjny temat ostatnich dni. Oczywiście więcej będzie z Mateuszem Lachowskim dzisiaj, ale pierwsza wiadomość. Wyczytałem na Twitterze i to zobaczymy, czy się potwierdzi, zapytam Mateusza, że Budanow, jak był w Polsce, to usłyszał 3 propozycje konkretne od Polaków, jak można wyjść z twarzą ze sprawy bohaterów UPA, żeby obie strony były zadowolone. I trzy propozycje zostały odrzucone i Ukraińcy usztywnili swoje stanowisko, ponieważ liczyli na to, że Polacy jak zawsze odpuszczą i wszystko nam wybaczą. I przymknął na to wszystko oko. Jak się okazało, tym razem się tak przejechali na tym bardzo poważnie i mamy teraz gigantyczny problem, ale potwierdzają się wcześniejsze informacje, które wam przekazywałem na live'ach i z naszymi gośćmi, że Polska dała furtkę dwutygodniową Ukrainie i zaproponowała konkretnie, jak się teraz okazuje, 3 opcje dla Ukrainy, które by nas satysfakcjonowały. W związku z tym to nie jest tylko tak, że powiedzieliśmy, dobra, wy nam zrobiliście takie kuku, to my wam od razu odbieramy Zełenskiemu ten order. Były możliwości wyjścia, ale Ukraińcy nie chcieli z nich wyjść, więc wygląda na to, że celowo sprowokowali ten konflikt z Polską. O przyczynach mówiliśmy, co to ma przykryć na Ukrainie, co to mać politycznie ma dać Zełenskiemu, no i oczywiście ta rywalizacja polsko-ukraińska na dzień po. Minister Sikorski też ciekawie się o tym wypowiedział, słuchajcie, wszystkim. Otóż powiedział, że według niego decyzja prezydenta Nawrockiego była nieadekwatna. Nasza odpowiedź była nieadekwatna, bo prezydent Nawrocki upokorzył osobiście prezydenta Ukrainy. Gdyby mnie prezydent Nawrocki zapytał, to doradziłbym na przykład nazwanie lotniska w Jasionce imieniem UPA, ofiar UPA, przepraszam. Powtarzam, gdyby mnie Nawrocki zapytał, to doradziłbym mu nazwanie lotniska w Jasionce imieniem ofiar UPA i byłaby kwita. Potem jeszcze dodał drugi wpis, bo tam internauci powiedzieli panu ministrowi, że to lotnisko już ma swoją nazwę i napisał tak, dowiaduje się, że lotnisko w Jasionce ma już nadane imię związane z naszą historią i imię rodziny Ulmów. Wiecie, to jest ta rodzina, zresztą w pobliżu Rzeszowa, która ukrywała Żydów i została za to zamordowana. I pan minister mówi, że słusznie nazywa się rodziną Ulmów. Natomiast nadal uważam, że byłoby lepiej nadać jakiemuś miejscu lub jednostce wojskowej imię ofiar UPA, niż zaczynać wojnę atomową na ordery. Nieczęsto ostatnio się zdarza, tak jak w wyniku tej wojny, że jednocześnie zadowoleni są prezydenci Polski, Ukrainy i Rosji. Natomiast ani Ukraina, ani Polska nic na tej awanturze nie zyskały. Ciekawe, co? Ja, jak wam mówiłem, uważam, że jeżeli Polska zagroziła odebraniem orderu i Zełenski się nie wyszedł w żaden sposób z żadną propozycją, czy też inaczej, no nie wycofał się z tego, a miał 2 tygodnie, no to już nie mieliśmy innego wyboru i ten order należało odebrać. Ale samo odebranie orderu, tak jak wielokrotnie mówiłem, uważam za gest operetkowy w tym sensie, że są bardzo poważne, bo Ukraińcy nie potrzebują tego orderu do niczego. Jest to tylko pretekst dla nich do rozrobienia awantury i antypolskiej kampanii, w której zresztą Ukraińcy są bardzo, bardzo zgodni i jak mur stoją ramię w ramię. O Polakach tego oczywiście powiedzieć się nie da. Ale o co chodzi? Ja uważam, że nie trzeba było odpowiadać na to. Oczywiście, że trzeba było odpowiadać, ale z sprawami, które naprawdę by ich zabolały. Mamy tyle lewarów, Starlinki, weto ewentualne Polski w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. No naprawdę dużo, dużo rzeczy. Sama Jasionka, dostawy broni, można to robić szybko, można robić wolno. Kontrole celne na granicach, to też można zastosować, na przykład strajk włoski, prawda? Jest wiele rzeczy, które by naprawdę było realnym lewarem i Zełenski by się ugiął. I co ciekawe, bardzo mocny głos, to się dużym echem odbiło, profesora Motyki, który jak wiecie jest najlepszym polskim specjalistą do spraw ludobójstwa na Wołyniu i powiedział tak, jeżeli rząd nie postawi chociażby w trybie negocjacji unijnych bardzo twardych postulatów historycznych w stronie ukraińskiej, to przegra wybory. No, bardzo mocne. Profesor Guralczyk to skomentował. Bardzo ważna rozmowa profesora Motyki. Profesora Motykę głęboko szanuje za dorobek, a jego i nie tylko postulat, by postawić kwestię UPA na forum UE jest zasadny. Popieram. Jak to ktoś ujął z UPA do UE, nie, Ukraina nie wejdzie. Dodajmy, że powiedział to Jarosław Kaczyński. My natomiast nie dajmy się wkręcać w nakręcaną antyukraińską nagonkę. Bardzo święte słowa pana profesora, powtarzam to w każdym odcinku. Toczymy spór polityczny z Zełenskim i jego ekipą, która gloryfikuje ukraińską powstańczą armię, co dla nas nie do zaakceptowania, ale nie przekładajmy, drodzy państwo, tego na stosunki międzyludzkie, bo zwykli Ukraińcy nie są Bogu ducha winni tego. Wielu z nich też nie popiera tej decyzji Zełenskiego i widzieliście ostatnio we Wrocławiu, no z dużą przykrością to oglądałem, jak jakiś pan wszedł do Żabki i tam w jakichś najgorszych słowach knajackich po prostu zbluzgał jakąś ukraińską ekspedientkę. No to do Zełenskiego niech wyskoczy, a nie do jakiejś Bogu ducha winnej kobiety, która sobie pracuje w Żabce. No już nie mówiąc, że to jest niehonorowe, bo mężczyzna nie powinien atakować kobiety, to w ogóle knajacka forma tego jest nie do zaakceptowania. Facet został już aresztowany. Ja tylko się domyślam po tym, jak obejrzałem ten szokujący rzeczywiście filmik, napiszcie, czy widzieliście, że on chyba jest nie do końca tam, chyba 5 klepki mu brakuje, takie miałem wrażenie po tym wystąpieniu, ale niestety takie rzeczy nie powinny się zdarzać w tym sensie, że toczymy konflikt geopolityczny z Ukrainą, bo jesteśmy rywalami w przestrzeni geopolitycznej między Niemcami a Rosją, ale to nie oznacza, że mamy być chamscy do kobiet. No. Jesteśmy polskimi dżentelmenami, pamiętajcie, drodzy państwo. Ale zresztą wam tego tłumaczyć nie muszę. Okej. Posłuchajcie, czy Marciniak powinien był uznać gola Iranu? No i miała sens ta jednak, słuchajcie, ta ankieta. 65% widzów tak, czyli nawet 15% widzów, którzy uważali, że był spalony, uważa, że powinien i tak gwiznąć tego. No bardzo ciekawa ankieta, zobaczcie. Ekstra, podoba mi się to. To widzicie, te pytania jednak nie były pokrywające się. I trzecia obiecana ankieta, czy powinno się zlikwidować VAR? Widować VAR. Ok, zobaczymy teraz, co powiecie. Tak? Nie. Rozpoczynamy ankietę. Dobra. I teraz tak, to, że się da to inaczej załatwić, pokazuje Słowacja, która deklaruje, która nie zadeklaruje pomocy dla Ukrainy na szczycie NATO. Słowacja nie zapłaci za wydatki wojskowe Ukrainy, powiedział Fico. przed szczytem w Ankarze, a ja widziałem, słuchajcie, że Węgry też zamierzają blokować aspiracje chyba unijne, z tego co widziałem, nadal mimo zmiany na szczycie, Madziar zastąpił, jak wiecie, Orbana, to polityka Węgier w tej sprawie się nie zmienia i to są realne lewary. I to jest opcja, która rzeczywiście Ukrainę może zaboleć, a nie jakieś ordery. No. Och, typowy patetyczny gest dla polskich romantyków, no ale dobra, jest jak jest. Ja, jak wiecie, jestem zwolennikiem polityki realnej. Ciekawa opinia ziemowita Szczerka. No chyba nie obrazi się, jak powiem, że lewicowego intelektualisty. Chociaż nie wiem, czy jeszcze są intelektualiści na tym świecie, no ale powiedzmy, tak go określę. Nie mam, zresztą bardzo, bardzo go lubię osobiście, bo czasami takie pisze rzeczy nieoczywiste. A każdy, kto myśli samodzielnie, jest na wagę złota w tym kraju, naszym ukochanym ojczyźnie. My, członkowie tak zwanego liberalnego i lewicowego dyskursu, wyszliśmy w rozmowach z Ukraińcami na frajerów. Jak zawsze próbowaliśmy przenieść poziom debaty z sąsiadami z prostackiego nacjonalistycznego odkładania się kijami po łbach na wyższy poziom, poziom autorefleksji i samokrytycyzmu, tak jak to się udało w innych miejscach, które w Europie się zaczęły dogadywać po latach konfliktów. Niemcy z Francją, z Francją z Wielką Brytanią i tak dalej. Na taki poziom, na taki wcześniej nam się udało dogadywać, a udało przecież ze wszystkimi, od Niemców po Litwinów. Niestety Ukraina tu nie dowiozła. Smutna prawda jest taka, że faktycznie zwolennicy okładania się po łbach mają trochę racji. Wyszliśmy na frajerów w relacjach z Ukrainą, bo tam, gdzie byli partnerzy do rozmowy na tym samokrytycznym poziomie, to okazało się, że z wszystkimi się porozumieliśmy i zawsze było z kim rozmawiać, zawsze z kimś się dogadywaliśmy, z Niemcami, z Czechami, Słowakami, z Litwinami, tylko jakoś się okazuje, że z Ukraińcami się nie dało. Okazuje się, że przez cały czas gadaliśmy sami do siebie, a Ukraińcy tylko kiwali głowami, gdy my mówiliśmy: Polska popełniła błędy takie i takie. Oni nie mówili na przykład jak Niemcy, a Niemcy popełnili błędy takie a takie, tylko mówili: tak, Polska popełniła błędy takie a takie. W sumie już to dawno wiedziałem, ale czasem człowiek wybiera bycie ślepym. No i bum. No co wy na to? Naprawdę, bardzo fajna opinia. Ja ją retweetowałem z napisem, że ciekawa, żebyście się z nią, drodzy Państwo, zapoznali, ale ona oddaje dokładnie ten problem polskich elit, zakochanych w ten sposób w Ukrainie, traktujący Ukrainę jak dziecko i niedostrzegający, że oni są bardzo twardym, pragmatycznym graczem o mentalności posowieckiej, tak jak mówił wiele razy Zbigniew Parafianowicz. Podkreślam, mówimy o politykach znowu, żeby było to jasne i klarowne. No i tutaj się te nasze liberalne intelektualiści przejechali. Nigdy nie zapomnę, jak film Wołyń był pokazywany, byłem na zamkniętym pokazie, skończył się film, wstał jeden właśnie taki też przedstawiciel, bardzo miły człowiek osobiście, bardzo go lubię. Tych elit intelektualnych, lewicowych, i powiedział: to jest straszny film. Ukraińcy nie dojrzeli do tego. Nie. Za mało antykrytycyzmu, za bardzo krytyczny wobec UPA. To zadrażni, nie wolno tak. No i takie traktowanie teraz mamy, to, że oni uważają nas, że my wszystko przełkniemy. Nie? Najnowszy sondaż przeprowadzony przez SW Research dla Onetu pokazuje, że opinie Polaków na temat wpływu decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu orderu orłowego są wyraźnie podzielone. Okej. Największa grupa respondentów, 36,4%, uważa, że taka decyzja wzmocniłaby pozycję Polski na arenie międzynarodowej. 32% odpowiedziało, że trudno powiedzieć. 31% badanych jest zdania, że odebranie najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy osłabiłoby pozycję Polski w relacjach międzynarodowych. Tu jest, jak domyślam się, ten tryb przypuszczający, no bo tam jeszcze te procedury są niezamknięte. Okej, drodzy Państwo, nie rozwodźmy się na tym za bardzo, bo myślę, że dzisiaj z Mateuszem Lachowskim o 18 jeszcze sobie to rozbierzemy na czynniki pierwsze, wszystko obgadamy. Ja dodam tylko, że wstrząsnęła mnie historia z Radomia, gdzie przyjęli faceta z Pionek, 45-latka ze zwichniętym barkiem, i on został tam w wyniku błędów medycznych popełnionych zabity po prostu w tym szpitalu, a potem skremowali jego ciało i bardzo utrudnione śledztwo w tej sprawie, jakiś koszmar, kompletny koszmar. Wstrząsnęła mną to historia. Pytania, drodzy Państwo, kończmy już powoli, bo jeszcze dzisiaj drugie spotkanie. Nie chcę Was za długo trzymać, a to jest rekordowe, jeżeli chodzi o długość live w historii realnej, ale naprawdę, jak widzicie, dzieje się po prostu strasznie, strasznie dużo na świecie. Nie mogłem Was zostawić w weekend bez podsumowania tych wszystkich kluczowych informacji. Także trzy pytania, drodzy Państwo, i kończmy, bo ja po prostu tu już się roztapiam i Wy pewnie też macie dosyć, a o 18 już będzie trochę chłodniej, mam nadzieję. Fajny odcinek z Mateuszem Lachowskim, który bardzo Państwu polecam. Dziękuję Konradowi, wsparcie z Norwegii. Witam Piotrze, widziałem wczoraj twój filmik, przesyłam Trumpka na kask. Dbaj o siebie, dla nas świetna robota, jestem fanem. Pozdrawiam Konrad. Dobrze, kupię kask do roweru oczywiście. Likwidacja, warto wylewanie dziecka z kąpielą, pisze WSX. Ja bym to zlikwidował, widzę, że widzowie nie są tego samego zdania. 63% nie, 64% już, tak, tylko 36%. Ja waru nie lubię. Jak oglądam mecze na żywo, to szlak mnie trafia, bo piłka nożna jest dynamiczna. Ja chcę, żeby była akcja, chcę, żeby się coś działo. Głupki, strzały, karniaki. A tutaj, drodzy Państwo, chodzą, gadają, myślą i cała ta atmosfera siada. Nuda po prostu. Zacząłem przypominać baseball. Proszę pytania poprzedzić małpką i historia realna, wtedy lepiej widzę. Witam panie Piotrze, czy nie obawia się pan ataku Ukrainy na Polskę po wojnie z Rosją? Jeden z żołnierzy groził Polakom. Tak, widziałem panie Mirku ten filmik, na którym on groził Polakom, ale no bądźmy poważnie, to się nie wydarzy na 99,9%. No. Takie awantury historyczne to jest element takiej właśnie siłowania się między dwoma rywalami, ale na pewno nie będzie z tego wojny. No. Przynajmniej na 99,9%, także bez przesady. Okej. Idź pan na hokej, radzi pan Bart Carter, dokładnie. Joanna Bacho. Dziwię się panu, jest pan historykiem i nie bierze pan pod uwagę polityki II RP wobec Ukraińców. Wołyń nie spadł z powietrza, co nie znaczy, że to ludobójstwo rozgrzeszam. Jak to nie biorę? No przecież w książce Ukraińcy jest olbrzymia część o wszystkich błędach II Rzeczypospolitej, pacyfikacji Galicji, Berezie Kartuskiej, niedotrzymaniu słowa w sprawie autonomii galicyjskiej, o tym, że Ukraińcy byli traktowani jako obywatele drugiej kategorii, nie mogli robić karier, był niesprawiedliwy rozdział ziemi na Wołyniu, no, traktowani byli przez kolonistów bardzo też niedobrze, tych wojskowych. Uniwersytet we Lwowie nie powstał, mimo że miał powstać. No można tak długo mówić, ale ja akurat nie należę do zwolenników polityki historycznej, która wszystkie błędy i ciemne karty własnej historii zamiata pod dywan w imię jakiejś ideologicznej walki, jak za czasów sowieckich, tylko mówienia prawdy. Ale ja to robię, biorę pod uwagę. Natomiast nic nie usprawiedliwia nabijania dzieci na sztachety płotów i robienia tego potwornego ludobójstwa na Wołyniu, jakim ofiarą padli nasi rodacy. I nie zgadzam się, że to była naturalna konsekwencja i odpowiedź na II Rzeczpospolitą i jej błędy. Błędy podkreślam, bo nic przecież takiego się nie wydarzyło jak ludobójstwo na Wołyniu w II Rzeczypospolitej wobec Ukraińców, ale uważam przede wszystkim, że powód wymordowania Polaków na Wołyniu nie miał swoich korzeni w przeszłości, tylko w przyszłości. Ukraińscy nacjonaliści doszli do wniosku, że zaraz skończy się wojna, będzie konferencja pokojowa i Polacy zażądają Wołynia i Galicji Wschodniej dla siebie znowu. I argumentem, jaki położą na stole, będzie obecność polskiej ludności. Skoro się jej pozbędziemy, rozumowali szowiniści ukraińscy, no to nie będzie problemu i Polska ten argument straci. W związku z tym taka moim zdaniem była kalkulacja. Nie w przeszłości, tylko jej źródeł należy szukać w przyszłości. No tu o warze bardzo dużo, takie rzeczy dzieją się cały czas. No tak, zgoda, ale musi pan przyznać, że kontekst wojny amerykańsko-irańskiej w tej sprawie jest jasny. No. Lekarz zarabi. Jeszcze przypomina pan o terroryzmie o UN. Doskonale, oczywiście, o tym też napisałem mnóstwo artykułów i kawał książki. Przypominam, że z kolei Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, która stworzyła się na bazie organizacji ukraińskich, Wojskowej Organizacji Ukraińskiej, UWO, dokonywała zamachów na Piłsudskiego, nieskuteczny, na Pierackiego, skuteczny, na Hołówkę, skuteczny i wiele innych tam ludzi zabili, dokonywali aktów dywersji i tak dalej, i tak dalej. Pacjent ze zwichniętym barkiem, który zmarł, to ewidentny błąd w sztuce, pisze pani Joanna. No raczej, dali mu tam za dużo jakiegoś tych znieczuleniowych środków. Ale to, że go potem skremowali i tu jest sugestia taka w tym portalu, że żeby utrudnić śledztwo, no to już jest gruba akcja. Świat według Łukasza. Trzeba przyznać prezydentowi, że takiej promocji na świecie Wołynia nikt nie zrobił. O, czytam właśnie Polaków, kupionych na Amazonie, co ciekawe. Jak pan skomentuje klątwę Tutenchamona w Polsce? Nie wiedziałem, że w Polsce też dotarła. Czy Polacy dalej będą płakać? Nie wiem. Czekam na GTA 6. Nie wiem, co to jest GTA 6. Jak na ocenia pan postępującą aprobatę działań austriackiego malarza i zawód nad jego niepowodzeniem wśród społeczeństwa USA? Przepraszam, ale w ogóle nie znam tej sprawy. Jakiś Nick Fuentes, co słyszałem o nim, ale w jakich dużych miastach Ukrainy pan był? Mirek Gogins. Byłem tak, w Kijowie, Lwowie, Stanisławowie, Łódzku, Tarnopolu, Kamieńcu Podolskim, no czyli Kijów plus cała ziemia II Rzeczypospolitej i jeszcze Podole. No to objechałem. W Odessie byłem z Cimoszewiczem, co ciekawe. No i jeżeli przypomnę, że byłem też na Krymie, wszędzie też, w Symferopolu, Sewastopolu, Teodozji, Jałcie, no także chyba jakoś tam oczywiście, no nie mam takiego doświadczenia z Ukrainy jak Mateusz Lechowski, ale no tam parę razy, parę w cudzysłowie razy byłem. Dobra. Japonia, jeśli pan teraz jedzie, to polecam wynająć samochód. Oj, ale tam ruch lewostronny. Szybko można przywyknąć, no niby tak, ale muszę powiedzieć, że jak kiedyś na Malcie wynająłem samochód i to na dzień dobry rozwaliłem lusterko, nie mogłem się przestawić, że jeszcze ten samochód jest taki szeroki z tej lewej strony, nie? Bardzo to jest, no i objeżdżanie rond odwrotnie. Ale tak, zgadzam się, szybko się przyzwyczaiłem po paru dniach. To na Malcie było. Profesor Matczak każe nam przebaczyć, bo jesteśmy katolikami. Żeby było przebaczenie, musi być skrucha. Tak bym odpowiedział profesorowi Matczakowi. To w kontekście ludobójstwa na Wołyniu. GTA 6 to gra komputerowa, podpowiada pan Wojciech Lis. Rozwinięcie Grand Theft Auto. Największą sławę z całej sagi zrobiła część San Andreas. A, no tak, to słyszałem. Jakieś tam rozgrywa się wśród gra złodziei samochodów w Ameryce Latynoskich. Ja w gry nie gram, oprócz Wolfensteina, którego grałem jako dzieciak, i Tetrisa, którego też grałem jako dzieciak. Drodzy Państwo, kończymy jeszcze drugi odcinek. Muszę chwilę odpocząć, bo jest po prostu jakiś koszmar. Dzisiaj tutaj temperatura już chyba przekroczyła 40 stopni. Wszystko stoi na zewnątrz. Jakiś po prostu totalny hardkor. Także trzymajcie się, pijcie dużo wody. Przetrwajcie jakoś dzisiejszy dzień. A widzimy się o godzinie 18. Będzie odcinek z Mateuszem Lachowskim. Bardzo dziękuję za super frekwencję. Było nas 8 tysięcy na live'ie. Jutro oczywiście o godzinie 12 zrobimy kolejnego live'a. A potem wieczorem lecimy z Albertem do Japonii, ale o 20 będzie normalnie odcinek, także spokojnie. Jeszcze się jutro też zobaczymy dwa razy. Tom Pop, wsparcie. Czy czerwono-czarna flaga UPA powinna być w oczach UE formalnie zrównana z symbolem swastyki nazistowskiej zakazana, a jej promowanie ścigane? No to zaskoczę pana, ja jestem wielkim przeciwnikiem banderyzmu i w ogóle każdego takiego wielkiej ideologii, która ciągnie XX wieku, jak narodowy socjalizm czy komunizm, które pochłonęły taką wielką ilość ofiar. Cała moja twórczość właściwie jest antytotalitarna, no w tym sensie, że piętnuje zbrodnie i te wszystkie straszliwe systemy, ale zawsze jestem sceptycznie do tych unijnych praw, zabraniania czegoś tam takiego czy innego, bo one często są używane jako pała na wolność słowa, a już mistrzostwem świata jest to, że jak się kupuje model Messerschmitta do sklejenia, to nawet nie ma wiadomo jakiego znaku na tym, na ogonie, bo to może kogoś urazić. No Boże, bez przesady. No. Także tutaj bym raczej stawiał na wolność słowa. Każdy może mówić, co chce, a ja mam prawo powiedzieć, że on jest idiotą. Ale sądów bym do sporów historycznych nie mieszał. No takie mam liberalne podejście do sprawy. Trzymajcie się. Dziękuję pani Wiolce. Wszystkiego dobrego. Bardzo pani dziękuję za to, że trzymała pani dzisiaj dyscyplinę na czacie. Dziękuję wszystkim, którzy nas wsparli trampkami, wszyscy, którzy oglądali. Mieliśmy 8 tysięcy na żywo w niedzielę. To mnie napędzi do zrobienia jutro live'a. A dzisiaj o 18:00 drugi odcinek z Mateuszem Lachowskim. Nowe sensacyjne wiadomości zza kulis o konflikcie polsko-ukraińskim. Trzymajcie się. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach. I czytajcie oczywiście Polaków, którzy z autografem czekają na was w naszej księgarni internetowej historiarealna.pl. Książka jest z autografem. Wczoraj podpisałem kolejne 600 czy 700 egzemplarzy i dziękuję firmie Militaria za to, że nas wczoraj z Albertem tak ładnie przyjęła w swoim salonie na Tamce 49. Cześć!